profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kolejny dzień akcji militarnej i pytanie, czy ta akcja przebiega po myśli tych, którzy ją rozpoczęli, po myśli Tel Awiwu i Waszyngtonu.
Bardziej oczywiście Waszyngtonu. Tel Awiw realizuje swoje interesy. Natomiast Amerykanie dążą rzeczywiście do odzyskania pewnej stabilizacji w całym obszarze Zatoki Perskiej, co nie jest łatwe, no bo Iran jest takim państwem bandyckim, które ewidentnie konsekwentnie destabilizował sytuację w regionie i zresztą teraz to też próbuje. Natomiast cele amerykańskie, Ameryka miała okno decyzyjne, trzeba było podjąć decyzję, bo jakby skrzyżowały się dwa zasoby informacji gromadzonych, długi czas analizowanych, mianowicie rozpoznanie precyzyjne, gdzie przebywa Chamenei, Ayatollah Chamenei, czyli ten rzeczywisty przywódca Iranu i moment narady głównego dowództwa, także Rady Strażników, szefa sztabu i uderzenie równoczesne. To był ten problem, że jakby eliminacja części z tej elity niekoniecznie musiała wpłynąć w sposób kontrolowany na przebieg dalszych wydarzeń. I Amerykanie w tym oknie decyzyjnym podjęli decyzję takiego jednoczesnego uderzenia i stworzenia sytuacji, która jest absolutnie bez precedensu w długiej historii Iranu. Pamiętamy od przejęcia władzy, od ukonstytuowania się Chamneiego w 89, po tych wydarzeniach związanych z czymś kuriozalnym. Cały świat widział pogrzeb Chomeiniego, gdzie 10 milionów ludzi, no to jest największy pogrzeb w historii świata. Doprowadziło do sytuacji kuriozalnej, jak się rzuci na trumnę, jak ta trumna została, spadła na ziemię, szarpali. Chcieli mieć chociażby tam kawałek owego płótna, którym trumna była przykryta. Naprawdę doszło wtedy do dramatycznej sytuacji. Formacje wojska musiały się przebić, wyrwać ciało, odzyskać ciało Chomeiniego, zapakować go do helikoptera i przetransportować. Cały świat widział, jaki rodzaj fanatyzmu jest w tej, co w Iranie, co piąta osoba w Iranie wtedy uczestniczyła w tym pogrzebie. No a dzisiaj po tych 37 bez mała latach władzy Chamneiego, ten procent ludzi, którzy realnie popierają urząd, skurczył się gdzieś w granicach 80%, ale siła tego reżimu w postaci oddziałów specjalnych, policji, kaźni, które przeprowadzano, pokazały, że ten skala zastraszenia i posiadania tych instrumentów jest potężna. Czyli z jednej strony wola dzisiaj jest zupełnie inna, wola narodu od tego, co widzieliśmy w 89, gdzie Chamenei dochodził do władzy i ta dzisiejsza sytuacja. No i oczywiście kwestią kluczową było postawienie społeczeństwa i państwa w nowej sytuacji, czyli takiej rzeczywiście szybkiej likwidacji z jednej strony przywódcy, a z drugiej strony tych podstawowych filarów.
No dobrze, to się udało, ale Iran skutecznie... Częściowo skutecznie się broni. No dzisiaj premier Izraela na gruzach po ostrzale rakietowym. Takich strat Izrael w wyniku ostrzału rakietowego dawna, może nigdy nie doznawał, więc może jest tak, że jeżeli uznamy, że reżim w Teheranie to hydra, to że odcinanie tych głów niczego nie daje.
Daje. Czy daje? Oczywiście, jak że to daje, wygląda? Ale my nie mamy pełnej sytuacji. No wiemy na przykład w tej chwili próbie wyboru, bo to był taki sprawdzian. No, ta sytuacja była niejasna. Nie było wiadomo, jak się zachowa to państwo i społeczeństwo w nowej sytuacji, a głównie te elity, które trzymają za mordę. W jaki sposób Rada Strażników zareaguje, w jaki sposób, czy dojdzie do posiedzenia tego zgromadzenia Rady Ekspertów, czyli tego ciała 88-osobowego, które jako jedyne może wybrać następcę. Były głosy, że natychmiast trzeba wybierać, nie trzeba czekać na posiedzenie Rady Ekspertów, tylko natychmiast wybrać kogoś, kto jest jakby mocno związany z tą najważniejszą w sumie instytucją, czyli tą Radą Strażników, czyli Radą Strażników, która dba, konstytucyjnie dba, no, między innymi o realizację, no, w zasadzie zakres władzy Rady Strażników jest porażający, bo między innymi to Rada Strażników wybiera, czy uznaje, kto może zasiadać w tej Radzie Ekspertów, tych 88 duchownych, bo to przecież duchowni wybierają. No i to, co, z czym mieliśmy do czynienia, czyli uderzenie w to, no, miasto święte, miasto, z którego chodzi ogromna większość przedstawicieli Rady Strażników, ale też doradców dotąd prezydenta, ale też praktycznie cała Rada Ekspertów, czyli to święte miasto, tam gdzie są te wszystkie najważniejsze instytucje.
I ono zostało właśnie bardzo mocno zbombardowane. Pytanie, gdzie właściwie i których 88 duchownych miałoby się zebrać, bo wielu z nich także już nie bardzo może się spotykać, bo nie jest na świecie.
Oczywiście, tu widać jakby pewien pomysł, że nie chcą dopuścić do tego, aby udało się tworzyć pewną strukturę władzy, no bo przecież na tym polega cała koncepcja, doprowadzić do sytuacji, w której zaczyna się proces rywalizacji o władzę i wpływać na ten sposób, w jaki rozgrywa się walka o władzę w Iranie. I tu rzeczywiście ta próba przeprowadzenia wyborów za wszelką cenę, czyli dokonanie wyboru przedstawiciela, jest takim punktem krytycznym, bo nie wiemy naprawdę, jak mogą przebiegać pewne procesy, także wewnętrzne. No, zwróćmy uwagę, telefon Trumpa do przywódców kurdyjskich, Kurdów irackich, którzy przecież mają bardzo duży wpływ, mają bieżące relacje z Kurdami irańskimi, to mniej więcej na tym samym poziomie, mniej więcej po drugiej stronie granicy w Iranie są całe duże osiedla z absolutną dominacją Kurdów irańskich, którzy są bardzo bojowi, którzy są jednym z największych problemów, bo przecież sam Iran, jeśli chodzi o strukturę etniczną, jest bardzo złożony. Co prawda Persowie stanowią większość, ale niewielką większość w stosunku do innych narodów czy innych grup. Azerowie, właśnie Kurdowie, to są bardzo sprawnie działające struktury wewnętrzne. Zwróćmy też, przypomnijmy sobie, że przez pewien czas w Iranie nawet była autonomia kurdyjska, co prawda założona jeszcze swego czasu przez Związek Sowiecki, no ale ten precedens miał miejsce. W związku z tym dzisiaj to się dzieje na wielu etapach. Próba docierania do społeczeństwa poprzez przerzucanie aparatury, urządzeń, pozwalających na funkcjonowanie niezależnego internetu. Z drugiej strony próba odcinania przez władzę, paraliżowanie internetu, aby informacja się nie rozprzestrzeniała. Narastające w wielu miejscach fale oburzenia związane z pogromami. Też pogromy w kilku miejscach, odbicie kilku punktów, bo to jest przecież ogromne państwo, my nie mamy skali. Taka Francja, Niemcy, Włochy, Polska włożone w mapę Iranu, to nadal mniej więcej jest ta skala. Czyli te wszystkie państwa złożyłyby się na skalę Iranu. Też pamiętajmy, że to jest ogromne państwo z ogromną populacją, bez mała 94 milionów ludzi, z ogromnymi dzisiaj pęknięciami i świadomością coraz większej grupy, jak oni stracili. Znaczy, jaki gigantyczny dystans dzisiaj jest Iranu wobec świata, wobec tych społeczeństw, w których Iran byłby, gdyby nie to, co się dzieje, czyli głęboka korupcja, ogromne nakłady na zbrojenia, brak perspektyw rozwojowych. No to przecież wszystko ostatnio, te bunty rozpoczęły się właśnie od kwestii jakby finansowej, od kwestii związanej z takim mechanizmem, który przez lata funkcjonował. Chodziło o to, że poza czarnym rynkiem można było dostawać dolary dla części biznesu, żeby na przykład zakupywać na rynkach zagranicznych laptopy, komórki. No i w którymś momencie władza wycofała się z tego mechanizmu, czyli z dnia na dzień ten mały biznes na tym bazarze, który przecież był podstawą buntu wobec Rezy Pahlaviego, wobec szacha, którego, jak pamiętam, w 79 usunięto. I tutaj spora część tego małego i średniego biznesu była oburzona, że ten mechanizm pozwalający im na zakup po niższej cenie dolara, a przez to zakupywanie na rynkach zagranicznych towarów, które oni później sprzedawali, że ten mechanizm przestał funkcjonować i oni musieli kupować na czarnym rynku dolary, a w związku z tym biznes ich przestał być, nie byli w stanie kontynuować dalej interesu. Jeszcze ci najwięksi właściciele, ci, którzy trzymają tak naprawdę stosunki na bazarze, ci, którzy decydują o pewnym układzie sił, na razie stają z boku. Ale też widać, że oni się zastanawiają, jaka jest perspektywa dalsza funkcjonowania tego państwa. Teheran ma problem nie do rozwiązania. Tam nie ma wody. W związku z tym gigantyczna populacja jest w ciągłym kryzysie, w deficycie wody i nie wiedzą, jak to rozwiązać. Tam są po prostu egzystencjalne problemy, których się nie rozwiąże takimi metodami, jak władzę prowadził Chamenei, który już jakby nie za bardzo był w stanie zrozumieć, co się dzieje w samej strukturze społecznej. To samo Rada Strażników, jeśli chodzi o ich sposób postrzegania, rozwiązywania tych dylematów. No, głównie przejmowali po kolei kolejne elementy gospodarcze, czyli tam wszystkie segmenty biznesu, czyli stworzył się taki wewnętrzny system mafijny.
To właśnie jak to wygląda wewnętrznie, bo to można przyrównać, bo ja wiem, do PZPR-u i potem spółek związanych z nomenklaturą, czy to jest coś jeszcze
nie,
więcej?
Nie, nie. To tak jakby połączyć PZPR z Kościołem.
Łącznie.
I dodać do tego jeszcze ZSL, dzisiaj PZL, prawda? I jeszcze do tego dodać SD, bo pamiętamy, w Polsce rzekomo był system wielopartyjny.
Czyli w tej chwili w zasadzie na tym polega reżim rewolucji islamskiej, reżim ajatollahów, że mamy dwa obiegi gospodarcze, że albo jesteś jakoś zakorzeniony w tej frakcji strażników rewolucji i wtedy cały biznes cię wspiera, albo jesteś zwykłym Irańczykiem i jesteś obywatelem drugiej kategorii? Jak to wygląda?
W każdym wymiarze, też w edukacji, bo przecież pamiętajmy, że oni mają, może nie jest to jakiś rewelacyjny wynik, ale gdzieś w granicach 1/4 populacji od tego 25 roku życia to są ludzie wykształceni, z wyższym wykształceniem, czyli to wcale nie jest źle, ale to, co się dzieje, czyli skrajna korupcja strażników rewolucji, którzy najpierw kontrolowali biznes związany z przemysłem zbrojeniowym, a później po kolei budownictwo, sektory przemysłu wydobywczego, oprócz tego oczywiście programy rakietowe, jak program rakietowy to uczelnie, to oni przecież kształtują. Strażnicy rewolucji decydują, kto zasiada w tej radzie, która wybiera prezydenta, ale strażnicy rewolucji też decydują o tym, czy jakaś ustawa może wejść, no bo oni ostatecznie decydują o tym, czy ta ustawa parlament przyjmuje, ale oni mogą skasować, prawda? Kontrolują praktycznie wszystkie sektory państwa, a nad nimi jest władca, który decyduje o ich zakresie władzy czy kompetencji, bo oni bezpośrednio podlegają Ajatollahowi. Więc to jest system, w którym jest potężnie zbudowany system hierarchiczny i Rada Strażników Rewolucji i w ogóle formacje zbrojne Strażników Rewolucji, którzy są powołani do tego, żeby pilnować ustroju politycznego i jakby ustroju religijnego. Oni są od tego, aby państwo nie zostało obalone, żeby eliminować wszelkiego rodzaju zagrożenia. I tutaj instrumentem, który główny przywódca posługuje się nimi do eliminacji jakiejkolwiek opozycji, łącznie z mordami na wielką skalę, bo to, co jest nowe, to skala mordów, jakie w tej chwili dokonano, one są bez precedensu od momentu, kiedy Chomejni obalił Rezet Pahlaviego. Jeśli ktoś pamięta, jak wyglądały masakry po obaleniu Rezy Pahlaviego, gdzie stały dziesiątki szubienic, gdzie po prostu mordowano elity szacha, gdzie ta skala tych mordów była porażająca. I po tym wydarzeniu, gdzie absolutnie zmasakrowana była cała administracja Pahlaviego, gdzie oni jakby budowali dopiero to państwo i stworzyli system konstytucyjny, ale też zbrojne ramię, czyli ten instrument, który jest poza wszystkim. To nastąpiło pewne pęknięcie, to znaczy Rada Strażników Rewolucji zaczęła połykać wszystkie inne obszary i system zaczął się coraz bardziej kumulować wokół wybrańców, którzy funkcjonowali w takim zamkniętym kręgu. No i oczywiście do tego idą te formacje KUC, jako ta elita, która dokonywała samosądów między sobą, ale równocześnie oczywiście była tym zbrojnym ramieniem Iranu do dokonywania różnego rodzaju działań poza samym Iranem, ale Al-Quds to była też taka formacja, która dokonywała pewnych czystek wewnętrznych. To nie była tylko, nie był to tylko instrument do prowadzenia różnego rodzaju działań terrorystycznych, dywersyjnych. To przecież Al-Quds wymyśliło, a później dało do realizacji ten nowy projekt w postaci używania człowieka jako narzędzia zabijania, czyli tych terrorystów, którzy byli taką chodzącą bombą, prawda? To jest pomysł, który się pojawił w Iranie, który się pojawił w Al-Quds, a później Hezbollah zaczął to realizować z samą tą serią dramatycznych wydarzeń, gdzie właśnie w tym pasie Shahida ludzie szli na śmierć i mordowali czy zabijali cywili. To jest reżim, który tak naprawdę, jeśli spojrzymy w kategoriach całego Bliskiego Wschodu, to nie jest ani razu ten reżim nie grał na stabilizację. To jest cały czas reżim, który głęboko destabilizuje. I to, co dzisiaj się dzieje, czyli próba destabilizacji wszystkich państw Zatoce Perskiej, zresztą nie tylko w Zatoce Perskiej, bo przecież uderzenia idą dalej. No, Izrael nie leży nad Zatoką Perską. To widzimy, że to jest próba eskalacji według takiej prostej logiki. Stany Zjednoczone i Izrael chcą szybkich rozstrzygnięć, a dla nas kluczem jest wciągnąć ich i jak najdłużej wytrzymać. Naszym celem jedynie jest wytrzymanie uderzeń. Czyli sukcesem będzie to, jeśli my przetrwamy. A trzeba uczciwie powiedzieć, że w takich klasycznych konfliktach, z którymi mamy do czynienia, to praktycznie nie zdarza się możliwość obalenia i też przejęcia władzy jedynie na podstawie uderzeń rakietowych, jedynie na podstawie uderzeń siłami lotniczymi. To się po prostu nie zdarza. W związku z tym tutaj raczej Stany Zjednoczone i Izrael liczyły i liczą na to, że nastąpi wewnętrzny wstrząs, że nastąpi potężne osłabienie państwa, a to osłabienie państwa bywa pewne wewnętrzne procesy, bo jeśli ktokolwiek sądzi, że można nawet bardzo precyzyjnymi uderzeniami doprowadzić jakby do przyjęcia władzy w danym państwie, to się myli. Stany Zjednoczone nie mają takiego celu. To, co widzimy, to jest ciągłe określanie, to znaczy rosnąca presja, szukanie osób, które ewentualnie są w stanie próbować przejąć władzę wewnątrz Iranu. I coraz większa presja, także fizyczna presja na elity budowane przez dziesięciolecia, przez Chameneiego, bo jeśli przyjrzymy się, kto tam jest, kto był eliminowany, to są najczęściej osoby, które uczestniczyły jeszcze w wojnie iracko-irańskiej To są te początki kształtowania się strażników rewolucji, więc to jest elita elit, ale oni mają swój rocznik, to się naprawdę wykrusza. I teraz pytanie jest, jak się zachowają następcy tej elity, która przejęła władzę, bo to przecież nie tylko Hamenei, tylko cała grupa jego doradców, współpracowników, ludzi, którzy poznali się, funkcjonowali praktycznie od początku, jeszcze od 79 lub też od właśnie rozpoczęcia wojny z Irakiem. I ta grupa topnieje. I pytanie jest, co się stanie, kiedy zacznie się walka o władzę. I tutaj nie ma jasnej odpowiedzi, czy to się na przykład przekształci w reżim wojskowy, bo ten nadzieję na to, że Iran stanie się demokracją, uznaje za niewielkie. To jest małe prawdopodobieństwo. Teraz pytanie, w jaką stronę ten system będzie ewoluował, jaka będzie sytuacja, kiedy presja będzie ciągła i ciągłe będzie eliminowanie kolejnych potencjalnych liderów tego państwa. Trudno rozstrzygnąć, ale na pewno Stany Zjednoczone nie miały wyjścia. To znaczy dalsze utrzymywanie państwa, które tarło do posiadania własnego arsenału nuklearnego. 460 kilogramów wysoko wzbogaconego uranu, gdzieś w granicach 60%. To jest jeden krok do tego, aby oni mieli do 10 głowic. To jest naprawdę jeden krok. To jest miesiąc, to jest 2 miesiące. To jest proces już błyskawicznie postępujący. Mieli systemy rakietowe, co widzimy, sięgające 2,5 tysiąca. Brakuje im do przełamania 3, 3,5 i są w zasięgu, Polska jest w zasięgu systemów rakietowych Iranu.
A to konkludując, czy ta operacja, trochę do początku, na koniec naszej rozmowy wracając, czy ta operacja ma szansę z tego typu groźby zneutralizować, no może nie na zawsze, no ale w jakimś tam aspekcie czasowym, na nie wiem, 5 lat, na dekadę, czy to wszystko tak wygląda, że Stany Zjednoczone kontrolują tą operację?
Kontrolują, bo to też trzeba mieć świadomość, że to jest wojna. Skala zbierania informacji, układania ich w pewną całość, my widzimy tylko naprawdę drobne cząstki. Natomiast skala zebranych informacji także z zewnątrz, z wewnątrz Iranu, czyli rozpoznawanie pewnych osób, jakby ochrona pewnych osób, żeby one zostały wyeliminowane, to się wszystko dzieje na naszych oczach. To nie jest tak, że to była operacja, która jest operacją spontaniczną. Ona była długo przygotowana. Amerykanie weszli wtedy do wojny czerwcowej, tej 12-dniowej, w sytuacji, w której Izrael źle skalkulował i zaczęło brakować po prostu systemów antyrakietowych do tego, aby zahamować uderzenia irańskie. I Stany Zjednoczone musiały wtedy wejść na warunkach, które wynikały jakby z tej sytuacji, która została zbudowana przez Izrael. Tu jest sytuacja zupełnie inna. To jest operacja admirał Kukor, który jest głównodowodzącym CENTCOM-u, bo to CENTCOM, centralne dowództwo realizuje całą operację. CENTCOM, pod kierunkiem CENTCOM-u jest mniej więcej wszystkie bazy. Piąta flota, siły powietrzne, ponad 350 maszyn, ale też jakby całość informacji, które się zbiegają. W Bahrajnie mamy tą siedzibę piątej floty, a w Tampie na Florydzie, czyli w Stanach Zjednoczonych, jest centralne dowództwo. To stamtąd skierowana jest cała operacja, oczywiście ze zsuniętymi dowództwami. I to jest w takiej skali operacja w wymiarze kumulacji informacji, analizy w czasie rzeczywistym. Oni się pewnych elementów uczyli z tego, w jaki sposób była budowana taka przestrzelność wojny ukraińskiej. I to są te przygotowania amerykańskie. Tutaj tak się to przedstawia, że Amerykanie w jakimś tam stopniu realizują interesy Izraela. Nie. Dla Stanów Zjednoczonych od 79 cały obszar uległ gigantycznej przebudowie, przemianie, jeśli chodzi o geopolitykę, o strategię. Oni wtedy przyjęli nową doktrynę. Oni wszystko musieli od początku budować, prawda? Na przykład relacje z Arabią Saudyjską. To Iran był kluczowym państwem. Iran był największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. I w jakimś stopniu marzenie Amerykanów jest takie, żeby po tych dekadach szaleńczej polityki realizowanej przez Iran, gdzieś tam w perspektywie być może odbudować sytuację Iranu, który w oparciu o swoje bogactwa, w oparciu o swój potencjał społeczeństwa jest w stanie wrócić do państwa z ambicjami, państwa, które chce zrealizować pewną wizję dla społeczeństwa, a nie iść dalej w tą logikę, którą zbudowali strażnicy rewolucji, bo to już wyraźnie widać, że to już jest filozofia państwa trzymanego skrajnie za modern. Absolutnie totalnego autorytaryzmu we wszystkich cechach. No i też państwa podpiętego pod ten układ chińsko-rosyjsko-koreański. Mowa o Korei Północnej oczywiście. Więc to jest w większej skali dla Stanów Zjednoczonych próba uporządkowania tego świata po to, aby dalej realizować te zasadnicze działania, bo tak krok po kroku Amerykanie porządkują ten świat i w tej chwili kolejnym etapem okrajania Rosji, okrajania Chin jest właśnie osiągnięcie pewnej stabilności i ustawienia pewnych elementów, jeśli chodzi o państwo irańskie, ale od środka, przez społeczeństwo, nie na zasadzie narzucania, nie na zasadzie przedstawienia im pewnej propozycji. To jest jakby bardzo dramatyczna operacja, bo trzeba wyrwać tych ludzi z tej sytuacji totalnego zastraszania, zbudowania tych instrumentów niszczenia, mordowania, bo to są naprawdę potężne instrumenty, które dotąd strażnicy rewolucji i policja realizowała wobec społeczeństwa.
I pytanie, czy ta presja lotnicza wystarczy? No, pytanie otwarte. Operacja potrwa, jak rozumiem, jeszcze kilka tygodni, o tym mówił Donald Trump, ale tu już na koniec, całkiem zanim kolejny gość pojawi się w studio, zapytam o tą wypowiedź Marco Rubio, która by wskazywała, że jednak tutaj Stany były w jakimś stopniu reaktywne. Że to wiedziały, że Izrael zaatakuje tak czy inaczej, że konsekwencje dla baz amerykańskich będzie, ta konsekwencja będzie tak czy inaczej, to wyprzedziły, uderzyły wyprzedzająco, ale to tak zabrzmiało w ustach sekretarza stanu i doradcy do spraw bezpieczeństwa, no jakby to ogon machał psem, jakby to Teheran,
nie,
znaczy jakby to Tel Awiw podejmował decyzję, czy...
Mylimy sprawę.
No to o co chodzi w tej wypowiedzi Marco Rubio?
No ja przedstawię swoją interpretację. Interpretacja sytuacji, gdzie Iran w swojej doktrynie przewidywał, że on właśnie dokona takiego potężnego uderzenia wyprzedzającego. Cała logika w tej chwili. Strażnicy rewolucji przygotowywali się do tego, aby dokonać takiej operacji. I te działania, z którymi mamy do czynienia, dotyczą wyprzedzenia operacji irańskiej, a nie izraelskiej.
O czym mówił Piotr Grochmarski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.